wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że w takich dniach jak dzisiaj, czyli w tym Światowym Dniu Modlitwy o Kościół Prześladowany, myślę, że dzisiaj szczególnie i jeszcze mocniej mogę podkreślić, że witam wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się, że was widzę. Cieszę się, że możemy się tutaj spotkać, by studiować Słowo Boże w kraju, w którym jest pokój i nie ma prześladowań religijnych. To kazanie wyglądałoby zupełnie inaczej i odbywało się by w zupełnie innych warunkach, gdyby miało miejsce w Afganistanie na przykład. I cieszę się, że mogę też kontynuować podróż po Księdze Samuela, która jest naprawdę wyjątkową i wspaniałą księgą i ma też coś do powiedzenia w kwestii prześladowanego Kościoła. I tytuł mojego kazania, jak widzicie, to Historia Bożego Działania. I to jest oczywiście tytuł, który trochę zapowiada to, o czym będę mówić, ale jest w tym tytule też pewien test. Mianowicie jest to test, czy jesteście uważnymi subskrybentami i czy uważnie śledzicie nasze social media i to, co wrzucamy do internetu. Czy kojarzycie może, o czym jest filmik, który został wrzucony na nasze profile społecznościowe, który ma właśnie taki tytuł, Historia Bożego Działania. Jeszcze raz? Zgadza się. Nagroda złotego subskrybenta ląduje tutaj. Więc tak, filmik o tym tytule jest o naszym budynku i szczególnie mi się podoba w tym filmie taki jeden element, taka zachęta do tego, żeby wesprzeć tę inicjatywę. I ta zachęta brzmi mniej więcej w ten sposób. Widzimy przez to, jak ta budowa postępuje, przez ten cały proces, że Bóg okazuje nam łaskę i błogosławieństwo, prowadząc tę budowę. I zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy, by zostać partnerem Boga w tym Jego dziele. I właśnie to jest dość fascynujące, że możemy być partnerami w Bożym dziele. Rzeczywiście, jeśli to rzeczywiście jest Boża wola, by ten budynek powstał, by na ulicy Konrada Leczkowa drugi Kościół Chrześcijan Baptystów spotykał się w takim budynku, jeśli tak jest Boże postanowienie, to się stanie. Choćby nie wiem co, choćby nie wiem ile przeszkód ktoś tam kładł pod nogi, ten budynek powstanie i się tam spotkamy. I Bóg jest niesamowity, bo jest samowystarczalny. To znaczy nikogo ani niczego nie potrzebuje. Ale to, co w Bogu piękne i niesamowite, to, że pomimo, że On niczego ani nikogo nie potrzebuje, to jednak upodobało Mu się pełnić swoją wolę również w partnerstwie z innymi ludźmi. I właśnie, jak Bóg wypełnia swoją wolę? Jak to się dzieje, że Jego postanowienia, suwerenne postanowienia wypełniają się? I jaka jest też nasza rola w tym wszystkim? Czy jest jakieś miejsce na nasze działanie w Bożym planie? Czy możemy być partnerami w Jego dziele? I właśnie na te pytania odpowiemy sobie dzisiaj, śledząc pierwszą księgę Samuela, rozdziały od 18 do 20. I do rozdziału 18 pierwszej księgi Samuela trafiamy tuż po wspaniałym, wielkim i pięknym zwycięstwie Dawida nad Goliatem. Każdy zna tę historię. Dawid, Boży wybraniec, nowy król, właściwie Bóg namaścił go i wybrał na nowego króla, pokonuje Goliata. W tym pięknym pojedynku odnosi wielkie zwycięstwo i Dawid ma zastąpić aktualnie panującego, ale zbuntowanego króla Saula. I wydawałoby się, że po tym zwycięstwie nad Goliatem już właściwie jest z górki. Już przed Dawidem jest droga usłana różami. Boży wybraniec za chwilę zostanie królem. I wszystko będzie pięknie, będzie wręcz raj na ziemi. Ale nic bardziej mylnego. Rozdział 18 wprowadza nas w konflikt, który będzie trwać aż kilkanaście rozdziałów. I zobaczymy tutaj na początku pewną komplikację. Otóż Saul, ten zbuntowany król, zapłonie nienawiścią do Dawida, do nowego Bożego wybrańca. I czytamy o tej nienawiści, o tej historii, od 6 wersetu 18 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Czytamy tam tak. Kiedy wojsko wracało po bitwie, a Dawid po pokonaniu Filistyna, czyli Goliata, kobiety ze wszystkich miast Izraela wychodziły ze śpiewem i tańcem. Z radością przy wtórze tamburyn i cymbałek na spotkanie króla Saula. Śpiewały sobie przy tym piosenkę. Pobił Saul gromady, a Dawid miriady. Słowa te dotknęły Saula. Uważał je za niewłaściwe. Dawidowi przypisały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Wyrwało mu się. Brakuje mu teraz tylko władzy królewskiej. Od tego zdarzenia Saul zaczął być podejrzliwy względem Dawida. Już następnego dnia za sprawą Boga spoczął na Saulu duch zły, tak że prorokował u siebie w domu. Dawid jak zawsze grał przy nim na strunach, a Saul siedział z włócznią w ręku. Nagle Saul rzucił włócznią, bo pomyślał, przygwożdżę Dawida do ściany. Lecz Dawid uskoczył przed nim aż dwa razy. Saul zaś zaczął bać się Dawida, ponieważ Pan był z nim. I właśnie, Pan był z nim. Te słowa jak mantra przewijają się przez cały 18 rozdział, po to, żeby nie umknął nam ten szczegół. Bóg jest z Dawidem. Bóg jest ze swoim wybrańcem. I jest z nim na różne sposoby, o czym się przekonamy w kolejnych rozdziałach. I król Saul, ten zbuntowany król, próbuje zabić Dawida na różne sposoby. Tutaj bezpośrednio dokonuje na niego zamachu i ataku. Ale ma później kolejny pomysł. Kolejnym jego pomysłem jest jego córka Merab, jego najstarsza córka, która miałaby się stać dla Dawida pewną pułapką, taką zachętą, by Dawid chodził na bitwy z Filistynami i tam zginął przypadkiem. No, ten plan się nie udaje, ponieważ Merab jednak zostaje oddana za żonę dla innego mężczyzny, nie dla Dawida. Saul więc kombinuje dalej. I wpada na bardzo podobny pomysł, a mianowicie jest jeszcze druga jego córka, nazywa się Michal i ona kocha Dawida. I Saul wpada na dość oryginalny pomysł, jakby to wykorzystać na swoją korzyść. Wpada na dość oryginalny pomysł, jeśli chodzi o wiano. Co Dawid musiałby zrobić, żeby jednak poślubić Michal? I zwróćcie uwagę, że w tym fragmencie wcale nie chodzi o to oryginalne dość wiano, co bardziej o to, że Dawid miałby zginąć przy próbie jego pozyskania. I czytamy od wersetu 20, 18 rozdziału. Tymczasem Dawida pokochała córka Saula Michal. Gdy doniesiono o tym Saulowi, uznał, że to może być dla niego korzystne. Dam mu ją, pomyślał, i niech będzie dla niego pułapką. Niech przez nią się narazi na niebezpieczeństwo ze strony Filistynów. I dalej od 25 wersetu czytamy. Saul polecił swoim sługom. Powiedzcie Dawidowi, że królowi nie zależy na wianie. Wolałby 100 filistyńskich napletków jako dowód zemsty na jego wrogach. Saul bowiem wciąż dążył do tego, by Dawid wpadł w ręce Filistynów. Interesujący pomysł. Ale właśnie, jak wiemy, Bóg jest z Dawidem. Więc to zadanie kończy się tak, jakby Saul tego nie chciał. I czytamy o tym w 27 wersecie. Dawid i jego ludzie ruszyli i pobili u Filistynów 200 mężczyzn. Potem ich napletki Dawid przekazał w pełnej liczbie królowi, tak że nie było przeszkód, aby został jego zięciem. I Saul dał mu Michal swoją córkę za żonę. Lecz gdy Saul przekonał się, że Pan jest z Dawidem, a jego córka Michal rzeczywiście go kocha, zaczął obawiać się Dawida jeszcze bardziej i stał się jego wrogiem na resztę swoich dni. I Dawid przynosi Saulowi te niezbyt upragnione trofea z wojny w podwójnej liczbie. Nie dość, że Saul tego nie chciał, no to jeszcze, nie dość, że Dawid żyje, to jeszcze ma te emblematy władzy, z którymi nie wiadomo, co zrobić. I opór i bunt Saula, jego próby zabicia Dawida są bezskuteczne. To jest bezskuteczne sprzeciwianie się woli Bożej. I jeśli myślicie, że autor Księgi Samuela naigrywa się trochę z Saula, z tego buntowniczego króla, to poczekajcie i zobaczcie, co się dzieje dalej. Bo w 19 rozdziale Saul zawiązuje taki komitet. Stara się poszerzyć grono ludzi, którzy będą czyhać na życie Dawida. I dołącza do tego grona ku swojemu nieszczęściu Jonatana, swojego syna, który jest przyjacielem Dawida. Więc Dawid nie tylko ostrzega Dawida, Jonatan nie tylko ostrzega Dawida, swojego przyjaciela, ale jeszcze konfrontuje Saula z jego grzechem. I w 19 rozdziale od 4 wersetu czytamy takie słowa. Jonatan rozmawiał ze swoim ojcem Saulem o Dawidzie życzliwie. Niech król nie grzeszy przeciwko swojemu słudze Dawidowi, powiedział, ponieważ on nie zgrzeszył przeciw tobie. Przeciwnie, Jego postępowanie względem ciebie było bez zarzutu. Naraził nawet swoje życie i zabił Filistyna, czyli Goliata, a Pan sprawił wówczas całemu Izraelowi wielkie wybawienie. Sam to widziałeś i cieszyłeś się z tego. Dlaczego więc teraz miałbyś stać się winny przelewu krwi niewinnej, zabijając Dawida bez przyczyny? Saul posłuchał Jonatana. Jak żyje Pan, przysiągł nawet, nie zostanie zabity. I z poprzednich rozdziałów wiemy, że Saul zachowuje tylko pozory religijności, ale swoim sercem jest tak naprawdę daleko od Pana Boga. On mówi czasami religijne rzeczy swoimi ustami, ale jego serce jest przesiąknięte buntem wobec Boga i jego woli. Więc ta przysięga Saula, że Dawid nie zostanie zabity, znaczy kompletnie nic. Bo już dwa wersety dalej czytamy, gdy ponownie wybuchła wojna, Dawid wyruszył, walczył z Filistynami, zadał im poważną klęskę i zmusił ich do ucieczki. Na Saulu zaś, za sprawą Pana, znów spoczął duch zły. Siedział w domu, trzymał w ręku włócznie, a Dawid grał na lirze. Nagle Saul porwał się na Dawida. Chciał go przygwoździć włócznią do ściany. Dawid zdążył jednak uskoczyć, tak że Saul uderzył włócznią w ścianę. Dawid uciekł, wymknął mu się tej nocy. Uciekł do swojej żony Michal. Ale na tym ta historia się jeszcze nie kończy, bo Saul zostaje jeszcze dodatkowo w tej historii ośmieszony. I kiedy król Saul dawał swoją córkę Michal Dawidowi za żonę, to wyraził takie pragnienie, że ona będzie dla niego sidłem i pułapką. I w Starym Testamencie to określenie jest użyte, bardzo często jest używane jako ostrzeżenie dla Izraela, że obce ludy i obcy bogowie staną się dla Izraela sidłem i pułapką. I chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, jak w finale tej sceny, kto jest sidłem i pułapką dla kogo i czego używa. I od 13 wersetu możemy przeczytać takie słowa. Michal natomiast wzięła domowego bożka, położyła go w łóżku u wezgłowia, okryła plecionką z kozie sierści i przykryła szatą. Gdy Saul przysłał swoich ludzi, by schwytali Dawida, powiedziała: on jest chory. Saul jednak wysłał swych ludzi ponownie. Kazał im zobaczyć, co się dzieje z Dawidem i polecił: przynieście mi go choćby w łóżku, abym mógł go zabić. Lecz gdy jego ludzie przyszli, w łóżku leżał bożek, a u jego wezgłowia plecionka z koziej sierści. Dlaczego mnie tak oszukałaś? Zapytał z wyrzutem Saul. Wypuściłaś mojego wroga i pozwoliłaś mu się uratować. I jeśli myślicie, że autor księgi Samuela naigrywa się trochę z Saula, to poczekajcie i zobaczcie, co się dzieje dalej. Bo po tej brawurowej akcji, po tej brawurowej ucieczce, Dawid dostaje się do dawno niewidzianego proroka Samuela. Ucieka do Ramy. I tutaj też sytuacja szybko się komplikuje, bo ktoś donosi o tym Saulowi, że Dawid jest w Ramie. I wydarzenia w Ramie to jest jeden z tych nielicznych przypadków, w których Bóg działa w życiu Dawida i ratuje Dawida z opresji w sposób taki jawnie spektakularny i ponadnaturalny. Bardzo często Bóg będzie interweniować poprzez inne osoby, poprzez zbiegi okoliczności albo poprzez, wydawałoby się, przyziemne rzeczy. Ale tym razem Bóg interweniuje osobiście, ponadnaturalnie, poprzez swojego ducha i ratuje Dawida. I czytamy o tym od wersetu 20. Saul posłał więc swoich ludzi, aby schwytali Dawida. Oni jednak ledwie zobaczyli grono proroków, którzy prorokowali z Samuelem na czele. Sami znaleźli się pod wpływem Ducha Bożego i zaczęli prorokować razem z nimi. Gdy doniesiono o tym Saulowi, posłał kolejny zastęp swoich ludzi, ale i oni zaczęli prorokować. Saul zatem posłał trzeci zastęp, który także zaczął prorokować. Wtedy do Ramy wyruszył on sam. Gdy doszedł do wielkiej studni znajdującej się w Seku, zapytał, gdzie jest Samuel i Dawid. Właśnie przebywają w siedzibie proroków w Ramie, dano mu odpowiedź. Saul ruszył więc do siedziby proroków w Ramie, ale również na niego zstąpił Duch Boży. Szedł i prorokował, aż dotarł na miejsce. Tam też i on zdjął swoje szaty i także on prorokował przed Samuelem, a potem padł i leżał nagi przez cały dzień i przez całą noc. I właśnie tak wyglądamy, kiedy próbujemy stawiać opór Bożej woli, kiedy próbujemy stawiać przeszkody na drodze Bożym suwerennym decyzjom. I nie ma znaczenia, ile Saul by jeszcze wysłał tam Izraelitów, ile wojsk, ile Filistynów. Bóg ochroni Dawida, choćby nawet miał poruszyć niebo i ziemię, bo Bóg postanowił, że Dawid zostanie królem w Izraelu i zostanie. I tak jak pod koniec 19 rozdziału Bóg w sposób ponadnaturalny chroni Dawida poprzez swojego ducha, tak w 20 rozdziale Bóg pomaga Dawidowi poprzez swojego partnera, poprzez Jonatana, jego wiernego przyjaciela. I kiedy Dawid ucieka z Ramy i natrafia na Jonatana, dzieli się z nim tą całą historią. I czytamy w 20 rozdziale od wersetu 4 takie słowa. Wtedy Jonatan zapytał: więc czego sobie życzysz? Zrobię to dla ciebie. Dawid odpowiedział: już jutro jest Nów. Wtedy zwykle zasiadam z królem do uczty. Pozwól mi więc ukryć się gdzieś na odludziu, aż do wieczora trzeciego dnia. Jeśli twój ojciec będzie dochodził, gdzie jestem, powiedz mu wtedy: Dawid bardzo mnie prosił, abym pozwolił mu pójść do Betlejem, do swojego miasta. Cała jego rodzina składa tam doroczną ofiarę. Jeśli twój ojciec powie: dobrze, rozumiem, wówczas twój sługa może być spokojny. Lecz jeśli wpadnie w gniew, to wiedz, że już przesądził o moim nieszczęściu. Wyświadcz mi więc, proszę, łaskę, skoro wszedłeś ze mną w przymierze Pana. I Jonatan zgadza się na tą prośbę, ale w sposób nadzwyczajny. Znaczy, on postanawia nie tyle wyświadczyć jakąś zwykłą przyjacielską przysługę. Jego słowa Jonatana świadczą o tym, że on rzeczywiście wierzy w to, że Bóg, że Bóg postanowił Dawida ustanowić nowym przyszłym królem. I mało tego, on w ogóle przyjaźń między sobą a Dawidem postrzega w sposób teocentryczny. I często w swoich rozmowach z Dawidem odwołuje się do przymierza, które razem wspólnie z Dawidem zawarli przed Bogiem. I czytamy o tym od wersetu 13, 20 rozdziału. Jeśli mój ojciec chciałby wyrządzić ci krzywdę, a ja nie ostrzegłbym cię przed tym i nie pozwoliłbym ci odejść w pokoju, to niech Pan postąpi ze mną choćby najsurowniej. Niech Pan zatem będzie z tobą tak, jak był z moim ojcem. Ponadto, jeśli będę żył, to proszę, ty mi okaż łaskę Pana, a jeśli umrę, to proszę, nie odmów swojej łaski moim potomkom na wieki. A gdy Pan będzie usuwał z tej ziemi twoich kolejnych wrogów, Dawidzie, ja zaś, Jonatan, zawarłem z twoim rodem przymierze, to niech Pan poszukuje odpłaty tylko z ręki wrogów Dawida. I w tamtych czasach, kiedy zasiadał na tronie nowy król z nowej dynastii, przeważnie dochodziło do egzekucji całej rodziny poprzedniego króla i poprzedniej dynastii, żeby uniknąć pretensji do tronu. Więc te słowa świadczą o tym, że Jonatan jest przekonany, że to Dawid będzie nowym królem. I kiedy zgodnie z tym wschodnim obyczajem będzie miało dojść do tych czystek poprzedniej dynastii, to Dawid prosi, żeby to się nie stało, żeby jego rodzina to przeżyła. Wzruszające wypełnienie tej przysięgi znajdziemy w drugiej księdze Samuela, ale o tym sobie powiemy pewnie w przyszłości. I oczywiście ani Dawid, ani Jonatan nie wiedzieli, jak zakończy się ta próba, ta przysługa. Więc muszą się jakoś umówić, jak przekazać sobie informację, jak się skończyła ta rozmowa z Saulem. Nie ma telefonów, nie ma szyfrowanych komunikatorów, nie te czasy, ale trzeba coś wymyślić, jak sobie tę wiadomość przekazać poufnie. I Jonatan wymyśla trening łuczniczy. On sobie za 3 dni przyjdzie w to samo miejsce z łukiem i z giermkiem i będzie strzelać. I wiadomość o tym, jak Saul zareagował, będzie zaszyfrowana w komunikatach do giermka. Jeśli giermek pobiegnie po strzały i Jonatan powie, że strzały są bliżej, to jest okej. Jeśli natomiast strzały będą dalej, to tak naprawdę oznacza, że Saul wydał wyrok na Dawida. Jeśli strzały będą dalej, to Dawid de facto jest zwierzyną łowną, a Saul już spuścił harty ze smyczy. Więc Dawid chowa się na długie 3 dni i czeka. I próbowałem sobie wyobrazić, jakie myśli biegały po jego głowie przez te 3 dni, kiedy on czekał na ten wyrok, na tą informację od Jonatana. Myślał pewnie, co postanowi Saul. A może Jonatan zginie i nie przyjdzie? A może Jonatan mnie zdradzi? Przecież to jest pierworodny Saula. To jest mój wróg do tronu, mój rywal. Może przyjdą postrzelać, ale we mnie. W końcu jego śmierć, w końcu moja śmierć Dawida jest i w interesie Saula, i de facto w interesie Jonatana. Przecież jestem jego rywalem do tronu. I po 3 długich dniach napiętego wyczekiwania Dawid jest schowany za kamieniem i słyszy kroki i dobrze znany głos Jonatana. Jest to pierwsza dobra wiadomość, bo przyjaciel nie zdradził. Pojawił się. Ale z czym przychodzi? Jaka jest wiadomość? Więc Jonatan wypuszcza strzały. I Dawid w takim razie w napięciu czeka, to jakie będzie polecenie do Giermka. Co Jonatan powie do Giermka? Czy strzały będą bliżej i będzie ulga? Czy będzie dalej? Czy strzały będą dalej i znowu się zacznie walka o życie? I czytamy od wersetu 37. Gdy chłopiec, czyli Giermek, dotarł do miejsca, w którym spadła strzała, Jonatan zawołał, czy strzała nie leży dalej od ciebie? Potem krzyknął, szybko, pośpiesz się, nie stój tam. A chłopiec podniósł strzałę i przyniósł ją swojemu panu. Potem Jonatan oddał swój oręż słudze i polecił, idź, odnieś to do miasta. A gdy chłopiec odszedł, Dawid wyszedł zza kamienia, zza wzgórka, padł twarzą na ziemię i złożył pokłon 3 razy. Potem ucałowali się nawzajem i wspólnie płakali, szczególnie zaś Dawid. To jest pełna napięcia i dramaturgii scena, ale dużo emocji, jeśli nie więcej, towarzyszyło Jonatanowi, kiedy dowiadywał się od Saula, jaka ma być ta informacja. Wręcz z narażeniem życia sprawdzał dla swojego przyjaciela, jaki jest jego status. I działo się to podczas święta Nowiu. Jonatan rozmawiał z Saulem podczas święta. I Saul wyprawiał to święto w swoim stylu, czyli forma zachowana, pewna religijna powierzchowność zachowana, ale wiadomo, w sercu gniew i sprzeciw wobec Bożej woli. Gdyby Saul wyprawiał dzisiaj Boże Narodzenie, to byłoby najsmutniejsze Boże Narodzenie, jakim byliście w życiu. Byłaby choinka, w tle może grałyby kolędy, ale nie jakieś takie głębokie teologicznie, bardziej jakieś takie pioseneczki o gwiazdce, a w sercu byłaby gniew, nienawiść, przy stole byłaby zazdrość i kłótnia. I rzeczywiście Saulowi brakuje Dawida przy stole. I wywiązuje się rozmowa między Saulem a Jonatanem. I Saul, on nie mówi, on nawet nie wspomina Dawida po imieniu w tej rozmowie. Tylko Jonatan zwraca się mówi o Dawidzie, używając jego imienia. I Saul mówi tak, w 30 wersecie. Wtedy Saul uniósł się gniewem na Jonatana. Ty, synu krnąbrnej dziewki, czy ja nie wiem, że sprzyjasz synowi Jessaja ku swojej hańbie i hańbie swojej gołej matki? Czy ty nie wiesz, że póki syn Jessaja będzie chodził po ziemi, nie umocnisz się ani ty, ani twoje królestwo? Marsz mi teraz, sprowadź do mnie tego łotra. Wtedy Jonatan rzucił swojemu ojcu pytanie. Dlaczego ma umierać? Co takiego zrobił? Wtedy Saul rzucił w niego włócznią. Chciał go zabić. Jonatan był teraz pewien, że o śmierci Dawida ojciec już postanowił. I Saul ma rację. To znaczy, Jonatan nie zostanie królem, dopóki żyje Dawid. Jonatan nie będzie królować nad Izraelem, jeśli Dawid będzie żyć. I to jest ten moment, w którym Jonatan zdecydował, jaką postawę wobec Bożej woli, wobec Bożego postanowienia i wobec Bożego planu przybrać. Czy stawiać bezskuteczny opór u boku swojego ojca, czy zostać Bożym partnerem w jego dziele zbawienia, czy ratować Bożego wybrańca wspólnie z Panem Bogiem. I Jonatan wybrał tą teocentryczną, lojalną wobec Dawida i skupioną na Bogu postawę. I uznał przy tym, że tron rzeczywiście nie należy do niego. Że przyszłym królem w Izraelu będzie Dawid, a nie on. I niezwykłe są słowa, jakimi Jonatan pożegnał się z Dawidem. Kiedy Dawid odbierał tę wiadomość, on mógł pomyśleć, że to już jest koniec. Że właśnie otrzymał wyrok śmierci. A słowa Jonatana niosą pocieszenie i wskazują, że to Bóg jest w centrum ich przyjaźni. I mówi w 42 wersecie, w końcu Jonatan pożegnał Dawida, idź w pokoju, powiedział. Niech będzie między nami tak, jak sobie my obaj przysięgliśmy w imię Pana. Mówiąc, że Pan pozostanie na wieki między mną a tobą i między moim potomstwem a twoim. I Dawid odszedł. Również Jonatan wrócił do miasta. I Saul będzie próbować jeszcze wstawić ten beznadziejny opór. Czasami będzie nawet bardzo blisko. Ale co z tego? Bóg jest z Dawidem i Bóg będzie go ratować. Bo Bóg postanowił, że to Dawid będzie królem w Izraelu. I będzie. Dawid zostanie królem nad Judą w drugim rozdziale, w drugiej księdze Samuela, a zostanie królem nad całym Izraelem w piątym rozdziale, w drugiej księdze Samuela. Bo Boża wola się będzie działa, niezależnie od tego, co zrobimy. Nic nie jest w stanie Bogu przeszkodzić w wypełnianiu Jego postanowień i w wypełnianiu Jego planu. Możemy się albo przeciwko temu buntować i próbować pokrzyżować Jego plany, ale to nie ma sensu, bo to jest bezskuteczne. Jesteśmy z góry skazani na porażkę, ale jest druga opcja. I druga opcja, jaką mamy, to wyrzec się własnych ambicji i poza czubkiem własnego nosa zobaczyć Boży plan, Boże działanie, Bożą historię i Boże postanowienia. Drugą opcją jest zostanie Bożym partnerem i zapisanie się w historii Jego działania jako Jego współpracownik. I nie dlatego, że Bóg nas potrzebuje, bo Bóg niczego nie potrzebuje. Współpraca z Bogiem jest piękna i dobra i powinniśmy pragnąć tej współpracy, bo Go kochamy, bo jest naszym kochającym Ojcem. I to jest też partnerstwo, współpraca, która ma swoje wieczne konsekwencje. I niesie też ze sobą radość z bycia członkiem Bożej rodziny. I jak by to mogło wyglądać w praktyce? Być może jesteś członkiem naszego kościoła albo sympatykiem naszego kościoła, albo innego kościoła. No, bardzo możliwe, że masz jakieś osoby, które bardzo lubisz, z którymi się przyjaźnisz w swoim otoczeniu. Ale bądźmy realistyczni, prawdopodobnie nie lubisz wszystkich. Są może nawet osoby, które ciężko znosisz, albo których po prostu nie lubisz, nie darzysz ich zbytnią sympatią. I może nawet idziesz o krok dalej w swojej niechęci do niektórych osób i zazdrościsz im ich roli w kościele, albo zazdrościsz im współmałżonka, zawodu, może służby i talentu, może szczególnie kuje cię w oczy, kiedy oni obdarowani przez Boga czymś służą Mu na chwałę. Oczywiście w niedoskonały sposób. Może nawet nie pamiętasz, jak to się zaczęło, ale poszedłeś w tym wszystkim za daleko i dołączyłeś do grona szyderców. I w sposób naturalny w pewnym gronie przychodzi ci plotkowanie o takiej osobie. Obmawianie. I powiedzmy, że następnym razem, kiedy spotykasz się wśród tej loży szyderców, już bierzesz oddech, żeby w naturalny sposób zacząć znowu obmawiać i plotkować o tej osobie, może przyjdą ci do głowy takie słowa. Boże, Twoja wola i tak się będzie działa. Chcę podkopać człowieka, któremu Ty okazałeś łaskę, którego obdarowałeś i którego postawiłeś w tym, a nie w innym miejscu, który służy Tobie niedoskonale, ale służy Tobie tym, co mu dałeś. I Boże, nie chcę już dłużej zazdrościć i stawiać oporu. Proszę Cię, Boże, daj mi mądrość. Pokaż, jak mogę służyć innym. Pokaż, jak mogę zostać partnerem w Twoim wspaniałym dziele zbawienia. Pokaż mi, jak mogę być zachętą i wsparciem dla innych. Pokaż, jak mogę służyć innym i służyć Tobie. Może podejdziesz do takiej osoby i powiesz, słuchaj, strasznie mi przykro za to, jak Cię traktowałem. Nie jestem Twoim największym fanem. Nie wszystko, co robisz, przypada mi do gustu. Ale czy jest coś, co mogę dla Ciebie zrobić? Czy jest coś, w czym mogę Ci pomóc? Czy potrzebujesz jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia? I słuchaj, nie wiem, jak ta osoba zareaguje. Czy polecą włócznie, czy zostaniecie przyjaciółmi jak Dawid i Jonatan. Nie wiem też, jak zareaguje Loża Szyderców. Może przyłączą się do Ciebie, a może Ty staniesz się obiektem tych plotek i pomówień. Ale jedno wiem na pewno. Zostałeś Bożym partnerem w Jego dziele zbawienia. Wzniosłeś się ponad swoje ambicje. Zostałeś wsparciem i zachętą dla Twojego brata lub Twojej siostry w wierze. Wyrzekłeś się swojego komfortu, by stanąć po Bożej stronie konfliktu. I jeśli potrzebujesz jakiejś dodatkowej zachęty albo inspiracji, to oczywiście absolutnie niedoścignionym wzorem i niedoścignioną, nieosiągalną wręcz inspiracją jest nasz ukochany Pan i Zbawca Jezus Chrystus. I przepięknie Jego postawę opisał apostoł Paweł w drugim liście w drugim rozdziale listu do Filipian. I napisał tam takie słowa. On, czyli Chrystus, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. I czy można mieć trudniejszą misję w Bożej historii, w Bożym planie zbawienia, niż złożenie samego siebie w ofierze za grzechy innych ludzi, samemu będąc niewinnym i doskonałym? I czy ktoś bardziej zrezygnował z własnych ambicji niż Chrystus, który wyrzekł się swojego komfortu? On, nieskończony, doskonały, odwieczny Boży Syn, druga osoba Trójcy Świętej, przyszedł do nas jako Jezus Chrystus, jako potomek Dawida, by nas ratować. I czy można też bardziej i piękniej partnerować Bogu Ojcu i Duchowi Świętemu w tym dziele zbawienia, niż Jezus, który do końca, aż do śmierci, był idealnie posłuszny Ojcu i idealnie posłuszny Bożej woli? Oczywiście nie. Jezus jest naszym niewyczerpanym źródłem zachęty i inspiracji również dzisiaj. Ciężko mi też sobie wyobrazić, że ktoś miałby być większym wsparciem dla nas niż Jezus, bo On przecież nas zbawił. Umarł za nasze grzechy. Niewinny wziął na siebie naszą winę. Zapłacił za nas karę. I powiedzieć, że to jest wsparcie, jest oczywiście dużym niedoszacowaniem, bo On właściwie wszystko zrobił za nas. To było wspaniałe, wielkie, przekraczające wszelki rozum dzieło zbawienia i wykonanie Bożej woli. I dlatego nasz fragment zachęca nas, byśmy w naszym chrześcijańskim życiu oddali również i tę sferę Bogu. Tę sferę, czyli sferę naszych relacji w Kościele, naszych relacji z innymi ludźmi. Byśmy czerpali tą zachętę z historii i tak jak Bóg Ojciec wspólnie z Synem i z Duchem pełni swoją wolę, realizuje swój plan zbawienia, tak my powinniśmy podążać za Bogiem, porzucić nasze egoistyczne pragnienia i grzeszne nawyki. Nasz fragment zachęca nas, by budować Boże Królestwo. I często oznacza to wyrzeczenie się siebie, wyrzeczenie się jakiegoś swojego komfortu, zrezygnowanie ze swoich ambicji, wspieranie innych wierzących. I tak ostatecznie to tylko ta praca, to tylko te rzeczy nie ulegną zepsuciu i nie przeminą. I fragment dzisiejszy zachęca nas, byśmy skupili się w naszych działaniach na Bogu. Byśmy zapisali się w historii Jego działania jako Jego partnerzy. I niech tylko Jemu płynie chwała z tego, co robimy. Możemy być pewni, że On swoją historię Bożego działania doprowadzi do końca. A my zostańmy Jego partnerami w tym dziele. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy.